Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 480. odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Już dawno nie rozmawialiśmy sobie o różnych zagadnieniach prawnych albo finansowych dotyczących rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. No to proszę bardzo, zapraszam Was na wywiad, który przeprowadziłem z Zofią Kilian, starszym konsultantem z Centrum Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, a rozmawialiśmy o obniżonych kryteriach wejściowych do programu grantowego. Rozmawialiśmy o ujednoliconych kryteriach jakościowych, które są również tożsame z polską strefą inwestycji. No i rozmawialiśmy sobie także o zmianie mapy pomocy regionalnej w odniesieniu do grantów, jakie mogą uzyskać projekty z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Zresztą, co ja będę tutaj opowiadał, o czym była nasza rozmowa? Posłuchajcie sami. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic i dzisiaj wracamy do spotkań z gośćmi, a dzisiaj mam przyjemność gościć Zofię Kilian, która jest starszą konsultantką w dziale inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Cześć Zofia.
Cześć Wiktorze, dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę tutaj poopowiadać, możemy sobie porozmawiać na temat grantów rządowych, na temat programu wspierania inwestycji. Myślę, że to jest ciekawy temat, szczególnie w kontekście ostatnich zmian, które miały miejsce w programie.
To za chwileczkę sobie do tego przejdziemy, natomiast powiedz mi, ty reprezentujesz Centrum Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu zajmuje się szeregiem różnego typu rzeczy, ale czym konkretnie zajmuje się Centrum Inwestycji w PAIH-u?
PAIH, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PAIH, zajmuje się, jesteśmy państwową instytucją, która oferuje kompleksowe wsparcie dla inwestorów, czy to próbujących swoich sił, planujących eksport poza Polskę, czy tych, którzy planują inwestycje w Polsce. Akurat Centrum Inwestycji, gdzie pracuję, gdzie mam dużą przyjemność współpracować ze wspaniałym zespołem, zajmuje się tym przyciąganiem inwestycji do Polski. Wspieramy kompleksowo, nieodpłatnie, pomagając, przygotowując dane makroekonomiczne, sektorowe, pewne informacje prawne, które są konieczne przy początkowym wchodzeniu w ogóle na rynek polski, czy badaniu po prostu rynku. Dużą częścią naszej pracy jest też pośredniczenie w kontaktach między organami administracji, lokalnymi władzami, organizacja wizyt lokalizacyjnych, szukanie lokalizacji dla inwestorów, no i przede wszystkim też dotyczące pomocy publicznej, czyli wsparcia finansowego, które inwestorzy mogą otrzymać, decydując się na inwestycje w Polsce. To jest też duży obszar, którym ja się zajmuję, szczególnie ten program inwestycji, program wspierania inwestycji, który w skrócie nazywam po prostu programem. To są granty rządowe, których PAIH jest operatorem. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Także to jest to, o czym właściwie będę dzisiaj opowiadać tak naprawdę, czyli te granty.
No właśnie, i to jest coś, co inwestorzy strasznie lubią, no bo to fajnie jest dostać trochę kasy na rozruch swojego własnego biznesu. Oczywiście trzeba spełnić konkretne warunki, ale na razie dotkniemy tego tematu tak jakby z troszeczkę drugiej strony, bo te warunki się zmieniły w tym roku i co, łatwiej jest chyba?
Moim zdaniem zdecydowanie łatwiej. Nowelizacja programu miała miejsce pod koniec marca tego roku, 25 marca 2021 roku. Teraz rozmawiamy na początku lipca. Progi wejściowe zostały obniżone, zostały dostosowane kryteria jakościowe, jest właściwie szersze wsparcie, łatwiejsze do uzyskania. To jest też w dużej mierze było związane z sytuacją, która na całym świecie nas chyba trochę zaskoczyła, z epidemią COVID-u. W celu pobudzenia tych inwestycji i też odpowiadając trochę na potrzeby inwestorów, bo na bieżąco z nimi rozmawiamy i współpracujemy, widzimy, na czym im zależy albo czego im brakuje. We współpracy tutaj z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii wpłynęło na obniżenie tych kryteriów przede wszystkim wejściowych.
No to powiedz coś o tych kryteriach, wiesz co, bo to jest, myślę, że bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, byś mogła powiedzieć, co naprawdę się tam pozmieniało.
To jest chyba pierwsze pytanie, które zazwyczaj pada, ponieważ siłą rzeczy, co muszę zrobić, żeby dostać grant, tak? Znaczy, w jaki sposób mogę się ubiegać o to wsparcie? Obecnie po nowelizacji marcowej zostały te progi znacząco obniżone i teraz w przypadku, mówimy tutaj oczywiście o inwestycjach w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, w sektorze BSS-ów, teraz wystarczy dla dużego przedsiębiorcy, konieczne jest zatrudnienie, co najmniej utworzenie co najmniej 100 nowych miejsc pracy i poniesienie nakładów, tak zwanych kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 1 000 000 zł. Czym są te koszty kwalifikowane? Czym są te nakłady? No to w przypadku oczywiście BSS-ów będą to 2-letnie koszty pracy. Widać jasno, że w przypadku tworzenia 100 nowych miejsc pracy, no te koszty 1 000 000 zł no nie są trudne do spełnienia. Wiemy, że BSS-y jednak... centra usług wspólnych, czy tego typu inwestycje, nowoczesne centra nowoczesnych usług dla biznesu, stoją po prostu ludźmi i ich pracą. Także stąd te kryteria znacząco zostały obniżone do 100. I to jest ciekawe, to są kryteria dla dużego przedsiębiorcy, czyli takiego, który zatrudnia globalnie powyżej 1000 osób. W przypadku pozostałych przedsiębiorców mniejszych, mówimy tutaj o znacznym obniżeniu progów, dla mikroprzedsiębiorcy konieczne jest utworzenie tylko 10 nowych miejsc pracy. Także to są, jak widać, ta rozpiętość, te granty są po prostu dostępne dla każdego przedsiębiorcy. I to jest ciekawa rzecz.
Poczekaj, ja ci tu wejdę w zdanie, czyli teraz de facto ja mogę być przedsiębiorcą, który tworzy 10-15 osób jakiejś działalności operacyjnej i mogę się też ubiegać o te granty.
Zgadza się, dokładnie tak jest. Nawet mikroprzedsiębiorca, tworząc jedynie 10 nowych miejsc pracy, i to mogą być bardzo szerokie rodzaje procesów, czy to będą usługi HR, czy usługi IT, czy finanse i księgowość, zarządzanie łańcuchem dostaw, dział zakupów, to wszystko może, te wszystkie te procesy mogą być ujęte, mogą być realizowane w ramach takiej inwestycji i wsparte, i otrzymać wsparcie w postaci tak zwanego grantu rządowego. Do tego, to jest pewne nowum, została wprowadzona tak zwana kategoria rozwijającego się przedsiębiorcy. Dla niego też są nieco obniżone kryteria w stosunku do tych kryteriów, które obowiązują dużego przedsiębiorcę. Zauważyliśmy taką lukę gdzieś na rynku, że są przedsiębiorcy, którzy, ponieważ to są wielkość przedsiębiorców, jest ustalana na poziomie unijnym, to są rozporządzenia unijne, które jednolicie regulują te kwestie w Unii Europejskiej. Zauważyliśmy, że ten próg taki powyżej 250 osób zatrudnionych globalnie w przedsiębiorstwie, już mamy tak zwanego dużego przedsiębiorcę w prawie unijnym. Niemniej jednak w ramach programu zauważyliśmy, że jest dużo firm, które zatrudniają nieco więcej pracowników, powiedzmy do 1000, ale nie są na tyle wielkim przedsiębiorstwem, taką korporacją, która mogłaby konkurować z jakimiś gigantami na rynku globalnym. Dlatego jest wprowadzona taka kategoria tego przedsiębiorcy rozwijającego się i on też ma nieco obniżone progi wejściowe, te kryteria trochę są dla niego niższe.
To słuchaj, uzupełniające jeszcze pytanie, bo skoro mniejsi mogą też ubiegać się o granty, czyli tworząc takie zespoły kilkunasto czy tam kilkudziesięcioosobowe, to czy ten drugi element tych kosztów kwalifikowanych też tutaj się jest niższy niż ten milion, czy nadal jest utrzymany też milion?
Też jest niższy, jak najbardziej. Te kryteria, powiedzmy, są obniżane procentowo. Mamy dla dużego przedsiębiorcy 1 000 000 zł nakładów i utworzenie 100 miejsc pracy. W przypadku mikroprzedsiębiorcy mamy obniżone te kryteria o 90%. Czyli konieczne jest zatrudnienie tylko 10, utworzenie 10 nowych miejsc pracy. A jeżeli chodzi o nakłady, mówimy tutaj o nakładach rzędu 300 000 zł, na które się składają koszty wynagrodzeń, 2-letnie koszty pracy.
To szybko można to ładnie spełnić. Słuchaj, a takie pytanie. A ten projekt jest jakoś ograniczony w czasie, czy to na razie jest ustawione i nie ma daty końcowej?
To jest bardzo dobre pytanie i nad którym się należy pochylić. Póki co te kryteria ilościowe, które zostały obniżone i nowe kryteria jakościowe, o których zaraz chyba porozmawiamy, bo to też ważny aspekt. Póki co te kryteria zostały zmodyfikowane do końca 2021 roku. Liczymy na to, że zostaną przedłużone obecnie obowiązujące zasady również na rok 2022. Natomiast jeszcze trudno nam powiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja. Niemniej jednak jest tutaj pewna taka furtka, wystarczy, żeby móc ubiegać się o wsparcie na tych zasadach, wystarczy złożenie wniosku o pomoc publiczną przed upływem roku. Do 31 grudnia 2021 roku można złożyć taki wniosek i mimo tego, że później program być może się zmieni, te zasady wciąż będą jeszcze obowiązywały.
Okej, no to to jest dobra wiadomość. Dobra, to już te trzy razy wspomnieliśmy o tych kryteriach. Dawaj, jedziemy z tymi kryteriami.
Kryteria ilościowe?
Tak jest.
No więc, żeby uzyskać wsparcie, tak jak wspomniałam, konieczne jest są takie spełnienie tych progów wejściowych, kryteriów ilościowych, no ale mamy też kryteria jakościowe. One ściśle wpływają, przede wszystkim zostały uproszczone. Zauważyliśmy, że większość inwestorów tak naprawdę łączy ten grant inwestycyjny z tak zwanym zwolnieniem z CIT-u w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. To jest też dodatkowa zachęta inwestycyjna, tym razem udzielana przez specjalne strefy ekonomiczne i jest przyznawana w formie no, zwolnienia z CIT-u. Grant gotówkowy jest o tyle ciekawszy chyba dla inwestorów, że jest w pewnym sensie no, gotówką do ręki. Dlatego te dwa instrumenty się fajnie uzupełniają, w związku z czym kryteria jakościowe w programie zostały dostosowane po tej nowelizacji marcowej do kryteriów, które obowiązują w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. To łączenie tych instrumentów jest dużo prostsze. Teraz jest, chyba też przejrzyste są zdecydowanie bardziej te zasady. Jest 10 kryteriów jakościowych. Trzeba spełnić pewną minimalną ich ilość w zależności od lokalizacji. To jest od 4 do 6. 4 są w Polsce Wschodniej, 6 powiedzmy w tych obszarach nieco bardziej, no, które mają różne poziomy wsparcia, nieco na przykład niższe, ponieważ w Polsce Wschodniej aż do 50% nakładów inwestycyjnych może zostać objęte wsparciem w postaci pomocy publicznej. W innych regionach, na przykład w Mazowieckim czy w Łódzkim województwie, te poziomy oczywiście są nieco niższe. W związku z tym te kryteria jakościowe są tam, jest tam 10 punktów, które deklaruje inwestor, że spełni. Są to na przykład kategorie procesów, szacowane przychody z eksportu usług, czy to Centrum Usług Wspólnych będzie na przykład miało międzynarodowy zasięg, czy są oferowane dodatkowe szkolenia dla pracowników, czy są pewne wspieranie kwalifikacji zawodowych. Też sam status małego i średniego przedsiębiorstwa, mikro, małego czy średniego przedsiębiorstwa jest dodatkowo premiowany. Także tutaj znowu widzimy jednak wyjście naprzeciw trochę tym średnim, mniejszym przedsiębiorcom, którzy też chcieliby się rozwijać i którzy jednak są dużym trzonem gospodarki.
Okej.
Jeżeli chcieliby Państwo może wiedzieć więcej, jakie są te kryteria, no to na pewno na stronie PAIH-u, paih.gov.pl w zakładce tam trzeba przejść przez parę zakładek, ale zakładki Inwestuj w Polsce, a następnie Zachęty Inwestycyjne i Program Wspierania Inwestycji. Tam są one wszystkie wypisane. W razie czego służymy też pomocą. Proszę się z nami kontaktować z Centrum Inwestycji. Pomożemy, doradzimy, też opiszemy, o co dokładnie chodzi z tymi kryteriami, bo przecież to nie będziemy przez wszystkie przechodzić.
Nie, no pewnie, Zofia, to nie o to chodzi. Oczywiście, żeby ułatwić całą sprawę, to my do opisu tego odcinka damy link bezpośredni, żeby tam szybko, łatwo dotrzeć do tego miejsca, o którym tutaj mówisz. Ale ja mam jeszcze takie dwa pytania uzupełniające. Posłuchaj, załóżmy, że ja już jestem przedsiębiorcą w Polsce, który sobie tutaj przyszedł, na przykład, nie wiem, z 5 lat temu otworzyłem swoje centrum operacyjne, ale teraz chcę je rozwijać i nowe procesy migrować. Czy ja mogę się też ubiegać o granty, tworząc tak jakby obsługę do nowych procesów?
Jak najbardziej. To służy, ten grant nie musi być tylko nową inwestycją. Nie musi być to założenie nowego przedsiębiorstwa. Nową inwestycją w ramach programu grantowego, w ogóle w ramach zachęt inwestycyjnych, pomocy publicznej, może być także zwiększenie, dywersyfikacja procesów, czy zwiększenie możliwości usługowych przedsiębiorstwa. Także tutaj jest bardzo szeroka gama nie tylko tych procesów, ale też rodzaju inwestycji. Każdy nowy proces właściwie może być wsparty.
Okej. Okay. Mówisz, że ten projekt jest uruchomiony, znaczy uproszczony od marca mniej więcej i sobie w tej chwili żyje, czyli jesteśmy już po paru miesiącach jego funkcjonowania. Jak dużym cieszy się on zainteresowaniem na chwilę obecną, tak z waszej subiektywnego punktu widzenia?
Muszę przyznać, że sporym, szczególnie po tym obniżeniu, po tej nowelizacji, po tych obniżeniu progów wyjściowych, ułatwieniu procedury po prostu aplikowania, widać, że to odpowiedziało na potrzeby inwestorów. Dokładnymi liczbami jeszcze nie chcę rzucać, natomiast mogę potwierdzić, że mamy tych projektów, które się dzieją i spółek, które się ubiegają o wsparcie, więcej niż w poprzednich latach, co nas bardzo cieszy. Roboty jest od groma, ale fajnie widzieć dużo nowych projektów. Grant tak naprawdę jest przeznaczony nie tylko dla sektora usługowego, ale także produkcyjnego. Te granty są przyznawane właśnie na oba typy inwestycji, z tym, że inwestycje typowo produkcyjne idą raczej nie kosztami pracy, tylko kosztami zakupu maszyn, gruntów, tego rodzaju. Jeżeli chodzi o podział, pewnie zastanawiasz się, których projektów jest więcej, czy tych usługowych, czy tych produkcyjnych. Powiedziałabym, że porówno. Także widać, że te granty są ciekawe i dla jednego sektora, i dla drugiego.
A z perspektywy sektora BSS-u, to raczej się ubiegają o te granty w tej chwili ci więksi, czy ci mniejsi?
Póki co raczej mamy większe rozwijanie swoich centrów usług wspólnych przez większych graczy na rynku. Natomiast jest parę projektów z tak zwanego sektora MŚP.
Okej, okay. A to jeszcze cię trochę pociągnę za język a propos takiej geograficznej mapy, bo skoro podzieliliśmy sobie tą Polskę na Polskę Wschodnią i resztę Polski i wiemy, że w Polsce Wschodniej można nieco więcej, tak jak rozumiem, zyskać, tak? Czyli nastawiamy się na to, żeby ten region szybciej się rozwijał i tam są premiowane te wszystkie dotacje, granty czy tego typu projekty, programy. Co jest uznawane w tej chwili jako Polska Wschodnia? Czy to są Podkarpacie Lubelskie, Podlaskie, Warmia Mazury, czy jakoś inaczej to jest w tej chwili traktowane?
To jest też, same masz trafne pytania, które tak do sedna rzeczywiście sprawdzają, o co chodzi. Jeżeli chodzi rzeczywiście, ponieważ ten instrument jest tak zwaną pomocą regionalną. To jest pomoc publiczna, która jest pomocą regionalną, więc jest ściśle związana z lokalizacją i regionem, w którym się inwestorzy planują lokalizować. Polską Wschodnią jest obecnie, powiedzmy, ściana wschodnia, czyli warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Także we wszystkich tych obszarach, tych pięciu województwach Polski Wschodniej jest możliwość uzyskania większego wsparcia. To też zahaczamy od razu o temat tak zwanych obszarów zagrożonych wykluczeniem. Oprócz tych pięciu województw mamy też tak zwaną, jest lista 122 miast. To są miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Te miasta i sąsiadujące z nimi gminy oraz powiaty, które mają nieco wyższą niż przeciętna stopa bezrobocia, mogą liczyć na, w przypadku dużego przedsiębiorstwa, na obniżenie tych kryteriów wejściowych. Co jest ciekawe, wydaje mi się, że szczególnie teraz w Polsce te miasta regionalne zyskują, jest większe zainteresowanie nimi. Też z sektora BSS-owego. Mówimy tutaj o tych wszystkich miastach, które powiedzmy na mapie BSS-owej są gdzieś, nie są tak zwanym tier one, czy tym pierwszym poziomem, czy Rzeszów, czy Lublin. To są prężnie rozwijające się ośrodki, czy akademicko, czy po prostu w związku z tym również BSS-owo. I w tych miastach nie dość, że są dodatkowe punkty w ramach kryteriów jakościowych za lokalizację na tak zwanych obszarach zagrożonych wykluczeniem. Intensywność wsparcia w ramach mapy pomocy regionalnej jest wyższa, to jeszcze te kryteria ilościowe są w tych regionach obniżone. Czemu by właśnie tam się nie lokalizować? Wszystko przemawia za tym.
A skoro wspomniałaś już o tej mapie pomocy regionalnej, to co stanowiło w tej chwili największą zmianę w jej tworzeniu?
Ostatnio, ponieważ mapa jest rozpisywana na parę lat, ona jest tworzona znów na poziomie unijnym. Te zasady są gdzieś ustalane dla całego obszaru Unii Europejskiej. Od przyszłego roku, od 2022 roku, ta mapa pomocy regionalnej się nieco zmieni. W wielu województwach, szczególnie tych wschodnich, ten poziom intensywności wsparcia się nie zmieni. Natomiast przede wszystkim w województwie pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim nieco spadną te poziomy wsparcia. Obecnie z 35% w pomorskim do 30%, w wielkopolskim i dolnośląskim z 25% na 20%. W tych regionach, właśnie w Wielkopolsce i w województwie dolnośląskim, one staną się teraz tak zwanymi regionami C. W nich będzie niestety trochę trudniej reinwestować. Wsparcie na reinwestycje, na zwiększenie działalności, dywersyfikację usług niestety nie będzie już możliwe. Także tutaj warto się pospieszyć być może z decyzjami inwestycyjnymi na tych obszarach, jeżeli też planują Państwo ubiegać się o pomoc publiczną w związku z tym. Co jest też warto, o czym warto wspomnieć, to myślę, że fakt, że Warszawa i obszar warszawski, obwarzanek warszawski, niestety w ogóle wypadnie z mapy pomocy regionalnej. Nie będzie możliwe uzyskanie tam wsparcia publicznego.
Ale do końca tego roku jeszcze jest.
Do końca tego roku jeszcze jest taka możliwość zdecydowanie. Natomiast pozostałe regiony, zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie, śląskie i małopolskie, we wszystkich tych regionach poziom wsparcia nieco wzrośnie. Takie są plany.
Czyli ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że generalnie zależy nam na tym, żeby rozwijać regiony, te, które do tej pory nieco wolniej się rozwijały, a te, które sobie poradziły całkiem fajnie w ostatnim okresie, no to tam dajemy jeszcze szansę uzyskania pewnych grantów na dosyć atrakcyjnym poziomie jeszcze przez najbliższych kilka miesięcy, natomiast później z uwagi na dynamikę rozwoju tonujemy, że tak powiem, ten zakres grantów, które jesteśmy w stanie z administracji, nazwijmy to, państwowej im przelać.
Myślę, że bardzo, bardzo świetnie to podsumowałeś. To znaczy, to jest bardzo skondensowana dawka wiedzy, tak jak to wygląda w tym, jeśli chodzi o mapę pomocy regionalnej.
Dobra.
Myślę, że w tym kontekście tych zmian i tej nowelizacji programu i tej zmiany mapy pomocy regionalnej, chyba tak naprawdę warto zastanowić się już teraz nad planami inwestycyjnymi, jak one by miały wyglądać, jakie są możliwości i my chętnie w PAIH-u, w Centrum Inwestycji PAIH chętnie doradzimy i pokierujemy, możemy pewne scenariusze po prostu też przygotować i wspólnie się zastanowić z inwestorem, jak taką inwestycję zaplanować.
Zofia, to teraz tak, na koniec naszej rozmowy ja bym zrobił taki step by step, czyli załóżmy, wbijam się w buty nowego inwestora albo istniejącego, który po prostu chce rozwinąć swoją działalność. Wiem, że mam czas do końca tego roku, żeby wpisać się w ten harmonogram, który w ogóle w tej chwili istnieje, a potem to zobaczymy, jak to będzie. Co ja powinienem zrobić? Czyli generalnie, jak ty byś mnie pokierowała, żebym ja mógł złożyć ten papierek, żeby dostać grant od PAIH-u?
Pierwszy krok, odezwać się do PAIH-u, do Centrum Inwestycji PAIH na stronie paih.gov.pl. Mamy formularz kontaktowy, przez który najszybciej można nas złapać. Zapewniam, odpowiadamy szybko i mamy rzutkich project managerów, opiekunów projektów. Tam konieczne będzie wypełnienie przesłanego przez nas formularza, tak zwanego formularz informacji o projekcie. Są to podstawowe informacje o działalności przedsiębiorcy na świecie, o działalności w Polsce i opis po prostu projektu inwestycyjnego. I na czym on będzie polegał, jakie są planowane nakłady, ile będzie osób zatrudnionych. W PAIH-u jak najbardziej pomagamy w wypełnianiu takiego formularza. Wskazujemy, co należy poprawić, w którą stronę się skierować. To jest, wydaje mi się, pierwszy krok. Następnie my w PAIH-u przygotowujemy całą dokumentację związaną z tą inwestycją i przesyłamy to dalej do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, gdzie tak zwany międzyresortowy zespół do spraw inwestycji debatuje nad projektem, sprawdza go i przedstawia następnie ofertę wsparcia, którą my jako PAIH przekazujemy inwestorowi najszybciej, jak tylko dostaniemy taką informację. No i to chyba ciekawe pytanie, najważniejsze, prawdę mówiąc, dla inwestorów, ile ja mogę dostać z tego grantu, to znaczy tak sobie gadamy o tym, co trzeba zrobić, a potem jak to wychodzi. Na końcu, kiedy dostaną Państwo ofertę wsparcia grantowego i wysokości, mają Państwo 30 dni na przyjęcie tej oferty i zostanie podpisana umowa z ministerstwem. Ta umowa będzie opisywała całą inwestycję i też harmonogram wypłacania grantu, w jakiej on wysokości może być. W przypadku projektów usługowych mówimy tutaj o kwotach od 7, właściwie w zależności od lokalizacji, do 7,5 bądź do 15 tysięcy na każde nowo utworzone miejsce pracy. No i teraz, gdzie są te wyższe progi, gdzie są wyższe granty? Polska Wschodnia i tak zwane obszary wykluczone. Natomiast to są chyba te takie podstawowe liczby, które warto znać. No i to jeszcze nie koniec, to jest chyba najlepsze, że nie tylko jest grant na tworzenie nowych miejsc pracy, grant na to centrum usług biznesowych czy usług badawczo-rozwojowych, bo tam w przypadku realizowania tylko procesów badawczo-rozwojowych grant może wynieść do 20 tysięcy na każde miejsce pracy. I w tym przypadku mamy jeszcze dodatkowo tak zwany grant szkoleniowy. Grant szkoleniowy może wynieść do 7 tysięcy złotych na każdego pracownika, któremu się będzie oferowało dodatkowe szkolenia. Jeżeli będą Państwo wprowadzali nowe, zaawansowane procesy i chcieliby Państwo przeszkolić swojego pracownika, to też może zostać objęte dodatkowym wsparciem grantowym, dodatkowym wsparciem szkoleniowym.
Okej, okay, czyli nie dość, że tworzę i na to dostaję kasę, to potem jak chcę rozwinąć jeszcze kompetencje wśród moich ludzi, to mogę dostać dodatkowy zastrzyk pieniężny.
Chyba zdecydowanie jest to coś, co inwestorzy, na co się inwestorzy decydują, bo właściwie dostają dwa granty. Nie dość, że na rozkręcenie inwestycji, to jeszcze na przeszkolenie pracowników.
Zofia, słuchaj, to mam jeszcze jedno pytanie, bo powiedziałaś bardzo tutaj dokładnie nam, jak ten cały proces wygląda. Wchodzimy na stronę, wypełniamy formularz, potem mamy całą dokumentację, leci to do ministerstwa, z ministerstwa potem znowu do was, wy z tą dobrą nowiną lecicie do inwestora i tak dalej. Tak z twojej praktyki, ile to czasu trwa? To jest tak, że to się ogarnia, nie wiem, w 2 tygodnie, czy to jest raczej proces, który trwa 2 miesiące?
W przypadku zależy trochę od inwestora. Niektórzy mają bardzo skonkretyzowane plany, natomiast w momencie, kiedy już ta decyzja, powiedzmy, inwestycyjna zostaje wstępnie podjęta, to ten proces, mam wrażenie, trwa około 3 miesięcy. To trochę wynika z tego, że zespół, międzyresortowy zespół, który ocenia te dokumentacje i debatuje nad przyznaniem wsparcia dla danego projektu, nie zbiera się regularnie, on nie ma. Nie jest tak, że w każdy trzeci wtorek miesiąca się zbiera, tylko jednak w zależności od potrzeb. Jest to jednak grupa spora, która musi sprawdzić ten projekt. Moim zdaniem, ja bym to oceniała na około 3 miesiące, natomiast to też jest ważna informacja. To nie jest tak, że nie można rozpoczynać inwestycji i trzeba czekać te parę miesięcy, zanim w ogóle można zatrudnić osoby czy wynajmować przestrzeń biurową. Żeby zapewnić sobie możliwość działania, ważne jest złożenie wniosku o pomoc do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Równolegle ze złożeniem, powiedzmy, ostatecznych formularzy do PAIH-u. My oczywiście pomagamy w tym procesie, mówimy, kiedy przygotowujemy, omawiamy z inwestorem cały harmonogram, jak to zrobić, żeby wszystko poszło gładko, żeby móc zaczynać inwestycje, ogłaszać ją, czy przeprowadzać procesy rekrutacyjne.
No dobra, to wtedy mamy tylko tak, że proces idzie, ludzi szukamy, biuro wynajmujemy. Jedyne ryzyko to jest takie, że jak nie dostaniemy grantu, to wszystko jest na naszej głowie, ale jak dostaniemy, to przynajmniej te koszty mamy pokryte.
My staramy się, żeby projekty, które przedstawiamy ministerstwu, były jak najwyższej jakości. Doradzamy inwestorom też, co poprawić, zmienić, jak ten ulepszyć taką inwestycję, jak ona ma wyglądać, żeby po prostu ten grant był przyznany. Wspieramy. Także wydaje mi się, że mamy nadzieję, że dostaną wszyscy granty, jeżeli wiesz. Jest ciekawy projekt, wartościowy. To
takie pytanie podchwytliwe jeszcze na sam koniec. Powiedz mi, no bo tych wniosków trochę jest, tak jak sama powiedziałaś, ale taka znowu subiektywna twoja ocena. Jaki jest, czy to w ogóle można policzyć, czy jest w ogóle przez was liczony jakiś procent tych wniosków, które są odrzucane?
Procent, póki co, te, które były poprzednio przez nas procedowane, ten procent był niewielki. To okay, znaczy, raczej większość osób dostawała oferty wsparcia, większość projektów, większość przedsiębiorców dostawała oferty wsparcia. Powiedziałabym, że zdecydowanie niski jest ten procent.
Okej, okay, dobra.
No trudno mi liczbami rzucać, natomiast zdecydowanie.
Nie, dlatego się o procent zapytałem i o takie subiektywne wrażenie, bo ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli tych wniosków przychodzi kilkadziesiąt, no to na przykład, nie wiem, kilka albo kilkanaście z nich jest odrzucanych, to łatwiej nam jest operować procentami, że tutaj jest pewien odsetek tylko, który nie zyskuje, że tak powiem, zainteresowania albo akceptacji wszystkich tych z tego zespołu, tego tam międzyresortowego, nie, czy jak on tam się nazywa.
Zespołu o długiej nazwie.
O właśnie, zespołu o długiej nazwie, ale cała reszta idzie tak jak należy.
Mam wrażenie, że raczej projekty, które już zostaną przesłane dalej na zespół, to są projekty, te, które odpadają, to odpadają wcześniej, zanim jeszcze tak naprawdę często po prostu nie podejmą tej ostatecznej decyzji, żeby wysłać do nas ostateczny wniosek czy do ministerstwa. Tego typu projekty odpadają raczej trochę wcześniej, na przykład w wstępnych rozmowach. Też staramy się, żeby wkład pracy inwestora w przygotowanie wniosku, formularza aplikacyjnego, no nie szedł na marne.
No tak, bo to jest jednak trochę roboty z tym wszystkim i angażujące trochę ludzi, to po obu stronach.
Trochę trzeba, natomiast staramy się w Pajchu, żeby był to proces raczej bezbolesny dla inwestora. Wspieramy, przygotowujemy wspólnie harmonogram, no i przede wszystkim nasze wsparcie nie kończy się tylko na tym, że inwestycja się zrealizuje w Polsce i tyle. Nasze wsparcie trwa również w czasie tej realizacji i także po niej. To wciąż jest, że tak powiem, inwestor, którego wspieramy.
Zofia, słuchaj, to była super rozmowa, stawiamy kropkę na D, ale ja mam jeszcze jedno pytanie, takie, które koniecznie chcę zadać, bo jak się dostaje granty, to nie jest tak, że dostajemy i mamy sprawę załatwioną. Ile czasu ma inwestor na rozliczenie takiego grantu?
Grant jest wypłacany według harmonogramu ustalonego w umowie między inwestorem a ministerstwem. Grant jest wypłacany z dołu, także corocznie tak naprawdę muszą być przedstawiane sprawozdania przez inwestora z postępów, z wykonywania tej umowy, ponieważ projekt inwestycyjny może trwać do 5 lat, także przez ten cały czas ten grant jest proporcjonalnie wypłacany, w zależności od tego, co inwestor zadeklaruje, i następnie następuje tak zwany okres utrzymania. Z firm z sektora MŚP, czyli małe, średnie, mikroprzedsiębiorstwa, ten okres utrzymania wynosi 3 lata, dla dużych wynosi lat 5. To jest powiedzmy ten okres, kiedy ten projekt trwa, kiedy utrzymanie miejsc pracy jest sprawdzane.
No i teraz mamy wszystko jasne.
Mam nadzieję, gdyby jak były jakiekolwiek wątpliwości, zachęcam pytać nas i prosić o wsparcie w Centrum Inwestycji PAIH.
Bardzo, bardzo Ci, Zofia, dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, a Wam, moi drodzy słuchacze, mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa przyniosła całe mnóstwo wartościowych informacji. Zgodnie z tym, co sobie tu z Zofią rozmawialiśmy, to oczywiście załączymy linki do właściwych miejsc na stronach PAIH, żebyście sobie mogli poszukać tam dodatkowych informacji, a myślę, że po całą resztę to zapraszam już bezpośrednio do Zofii, albo możecie do mnie napisać, albo zadzwonić, a ja Was już we właściwe drzwi pokieruję. Także dzięki, Zofia, za dzisiejsze spotkanie. Ukłony w Twoją stronę.
Dzięki, Wiktorze. Świetnie się rozmawiało.
I to już koniec na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście z nami, że posłuchaliście sobie o tym, w jaki sposób można pozyskać granty na rozwój działalności sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Być może część z Was będzie chciała z tej procedury skorzystać. Trzymam kciuki, no bo jak słyszycie, pieniądze są do rozdania, pieniądze są do wzięcia zarówno dla dużych, jak i dla małych. Ogromne ukłony w Waszą stronę za wysłuchanie tego odcinka do końca. Ogromne podziękowania dla Marzeny i Przemka Sławińskiego za to, że są patronami podcastu BSS Bez Tajemnic. Wy też możecie być patronami w serwisie patronite.pl. Wejdźcie sobie na tą stronę i zobaczcie, jakie to proste. A gdybyście nawet nie chcieli patronować temu podcastowi, to zawsze możecie go zasubskrybować zarówno na YouTubie, jak i na dowolnej wybranej platformie podcastowej. To co, słyszymy się w kolejnym odcinku? Mam nadzieję, że tak. Do usłyszenia.